Kolejne nasze spotkanie w czasie Eucharystii. Kolejne spotkanie, które przypomina nam o tym, że Bóg ma swój zamysł w stosunku do każdego z nas. I Bóg chce nakarmić nas miłością. Chce pokazać, że to, co czynimy, co podejmujemy, ma prowadzić do pełni, do odkrywania tej prawdy, która skłania człowieka do refleksji, do zastanowienia. Czy rzeczywiście potrafię być człowiekiem otwartym na działanie łaski Bożej? I to, co słyszymy dzisiaj w Ewangelii, kiedy Chrystus mówi o Dawidzie, mówi o chlebach pokładnych, mówi o tym, że tylko kapłani mogli spożywać ten posiłek. W jakim stopniu chce pokazać nam siłę Eucharystii. Eucharystii, która wprowadza nas w tę niezwykłą moc działania Boga. To On chce nas nakarmić. To On chce nas uzdrawiać. On chce nas przemieniać. I myślę, że dzisiaj, kiedy podejmujemy to kolejne spotkanie, chciałbym skoncentrować się na tym, co jest uzdrowieniem z przygnębienia i lęków. Kiedy nieraz zastanawiamy się nad trudnościami, przypomina mi się zdarzenie, kiedy moi znajomi przysłali mi prezentację. Prezentację w komputerze. Była przedstawiona sytuacja motyla, który był jeszcze w kokonie. I człowiek, który rozcina ten kokon i motyl, który wydostaje się, ale jeszcze jest nieuformowany, nie jest w stanie wzlecieć. Czołga się po ziemi, nie mogąc zrealizować tego, co jest tym istotnym jego powołaniem, aby latać. I podobnie jest w naszym życiu, że trudności i problemy, które stają przed nami, wymagają wewnętrznej siły, wewnętrznej motywacji, abyśmy te trudności byli w stanie pokonać. Bo one rodzą w nas niezwykłą siłę, niezwykłą zdolność do umacniania wewnętrznego. Pod wpływem trudności zaczynamy być silni, zaczynamy podejmować działanie, które nas jeszcze bardziej umacnia. Może dzisiaj, kiedy patrzymy na nasze życie, chcielibyśmy innym ludziom ulżyć. Chcielibyśmy z nich zdjąć ciężar takiej czy innej trudności, takiego czy innego niedomagania. Ale wtedy trzeba postawić pytanie, jaka jest wola Pana Boga. Może ten trud, to zmaganie, ten wysiłek jest potrzebny człowiekowi na czas próby, na sytuacje, które będą w jakimś stopniu wymagały tej odwagi, tego męstwa, tej wewnętrznej siły, tego właściwego zaangażowania. Kiedy napotykamy wiele trudnych sytuacji, one w nas rozbudzają taką postawę nadziei. Mamy problemy, które komplikują nasze życie, czynią je czasami nie do zniesienia. W życiu duchowym często w takich sytuacjach powstaje wewnętrzna pustka. Pojawiają się oschłości duchowe. W tym wszystkim może nas dotknąć przygnębienie i wiele licznych obaw o naszą przyszłość. I może wtedy rodzi się pytanie, czego boję się najbardziej? Co przerywa mój sen? Co nie daje spokoju wewnętrznego? I może wtedy potrafię to nazwać, potrafię to w jakimś stopniu określić, ale może jest to wtedy jeszcze nieczytelne, niejasne. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy pisał dokument Ecclesia in Europa. Kiedy skierował do mieszkańców Europy to szczególne słowo, pisze następującą rzecz w punkcie 8. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka, dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Myślę, że jest to obraz tego wszystkiego, z czym spotykamy się na co dzień. To jest obraz rzeczywistości, która nas dotyka jako ludzi wierzących, jako chrześcijan, jako tych, którzy mamy być solą ziemi, którzy mamy być zaczynem dobra, zaczynem miłości, zaczynem prawdy. I może nieraz potrzeba, abyśmy zobaczyli w sobie, na ile jesteśmy w stanie odczytywać to słowo w kontekście naszego zmagania, naszej walki duchowej. W kontekście tego wszystkiego, co jest próbą pokazania, że jestem zdolny, że jestem w stanie poradzić sobie z trudnościami. Ale co się dzieje wtedy, kiedy z nimi sobie nie radzisz? Co się dzieje wtedy, kiedy one ciebie przerastają i powodują w tobie takie zniechęcenie, taką ludzką słabość? Co wtedy dzieje się z człowiekiem? Zaczyna się wycofywać. Przestaje rozmawiać ze swoją żoną, ze swoim mężem. Przestaje rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. To pierwsze ostrzeżenie, to pierwsza informacja pokazująca, że potrzebujesz pomocy. Że potrzebujesz Bożej miłości, która dotknie twojego serca i uzdrowi ciebie wewnętrznie. Bo każde wycofanie, każde zamknięcie to znak tego, że nie ufasz Panu Bogu. Że On nie jest tym, któremu chcesz powierzyć całą swoją troskę, cały swój niepokój. I może dzisiaj współczesny człowiek będzie szukał różnego rodzaju usprawiedliwień. Przecież inni nie są lepsi, inni mają problemy, inni sobie nie radzą. Ale to nie o to chodzi, żeby zwracać uwagę na innych, ale chodzi o to, żeby spojrzeć na samego siebie. Gdy patrzymy na nasze życie, posiadamy wiedzę teoretyczną, ale to często nie wystarczy w zetknięciu się z problemami codzienności. Często stajemy się bezradni jak dziecko, które stale potrzebuje pomocy. Łatwo załamujemy się, zniechęcamy się w dalszym działaniu, ograniczamy się do pewnego wewnętrznego zmagania. I zobaczył, że wtedy diabeł nakłania nas do nieufności, bo chce nas obezwładnić. To, co dzieje się wtedy w życiu duchowym, trochę przypomina ten fragment ewangeliczny. Kiedy człowiek zostaje uwolniony od złych duchów i kiedy nie dowierza Panu Bogu, to otwiera furtkę dla tych, którzy przychodzą i czynią życie człowieka jeszcze gorsze. To jest moment braku nawrócenia, że do końca nie zaufałem Panu Bogu. I to doświadczenie braku nawrócenia powoduje to, że stajemy się coraz gorsi. Stajemy się ludźmi, którzy są wewnętrznie rozbici, są wewnętrznie poranieni, są skłóceni z samym sobą, z Bogiem i ze światem. I co wtedy trzeba zrobić? Trzeba na nowo odkryć obecność Chrystusa. Odkryć obecność, która sprawia, że ja jestem w stanie przezwyciężyć wszelkie obawy, wszelkie lęki, ale również wszelkie w wymiarze psychicznym depresję. depresje, które nas dołują, które powodują to, że gdzieś dotykamy rozpaczy, dotykamy bezsilności. Jak wzrastać w tej ufności do Pana Boga? Myślę, że potrzeba nadziei, aby żyć, rozwijać się i przemieniać rzeczywistość. Ważnym w tym jest to, co jest obecnością Słowa Bożego i z drugiej strony obecność wspólnoty Kościoła. Myślę, że piękny tekst z listu świętego Jakuba, który mówi: choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów, niech modlą się, niech przyzywają łaski Bożej. Myślę, że kiedy przychodzą te zwątpienia, przychodzą te niepokoje, przychodzi to zamknięcie, potrzebny jest sakrament namaszczenia chorych. Dlaczego on jest potrzebny? Dlatego, że on jest modlitwą całego Kościoła. I myślę, że nie wtedy tylko, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy w jakimś stopniu złożeni takim czy innym cierpieniem. Ale myślę, że częściej powinniśmy również sięgać po ten sakrament, zwłaszcza wtedy, kiedy siada nasza psychika. Kiedy siadają nasze wewnętrzne relacje. Kiedy w jakimś stopniu zamykamy się w sobie. Kiedy patrzymy na Jezusa, potrzeba może właśnie tej nadziei rozbudzenia w sobie dobrych pragnień. Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w 31 punkcie mówi tak. Przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motyw życia i nadziei. Los ludzkości. Motyw życia i nadziei. Czy dzisiaj, kiedy patrzysz na swoje życie, masz w sobie ten motyw nadziei? Czy budzisz nadzieję w drugim człowieku? Zwłaszcza w tym, który jest zatroskany, który jest zasmucony, zagubiony. I myślę, że Ojciec Święty Franciszek w tych swoich spotkaniach z ludźmi budzi ten motyw życia i nadziei. Zwłaszcza w prostych słowach. On, jezuita, człowiek wykształcony, człowiek doświadczony, zaczyna znajdywać w relacjach z ludźmi bardzo proste środki komunikacji. I te proste środki komunikacji pozwalają w tych ludziach odkryć motyw nadziei, że coś się zmienia. Że coś się zmienia w papieżu, coś się zmienia w Kościele, ale również coś się zmienia we mnie jako człowieku, który jest chrześcijaninem. To jest człowiekiem wiary, człowiekiem zaufania, człowiekiem nadziei. Bóg uwalnia nas od tego, co złe w każdym, szczególnie poprzez sakrament pokuty i pojednania. I pewna systematyczność prowadzi do cyklicznego przyjmowania łaski Bożej. Jest to pewien nurt życia duchowego. Ciągłość działania i jasność. I jedność z Bogiem przynosi owoce ufności. Czy dzisiaj wchodzę na tę drogę takiego cyklicznego działania, które pozwala mi odczuć to, że nie jestem sam, ale jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Myślę, że ta cykliczność życia duchowego to wzrastanie, czasami falowanie. Ale zobaczmy, że z tego falowania zaczyna się w pewnym momencie rodzić stałość. Że już nie każdą sytuację przeżywam w sposób niepokojący, w sposób niepewny, ale zdobywam pewną stałość Bożego prowadzenia. Że moja uległość, moje zaufanie daje taką wewnętrzną siłę, która pozwala mi oprzeć się wszelkiemu złu, wszelkiej nieprawości. Powie Pismo Święte, Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. W Jezusie jest odpowiedź na nasze problemy, I myślę, że wielokrotnie Jan Paweł II, kiedy mówił do nas, mówił o tym, co jest uwolnieniem od lęku. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To było jego szczególne zawołanie. Nie lękaj się, ale otwórz się na działanie łaski Bożej. Nie pozwalaj na to, żeby to wszystko, co jest lękiem, ograniczyło twoją wolność wewnętrzną. Zobaczmy, że ta zachęta do walki i przeciwstawienie się złu jest jakoś mocno zawarta w słowach Apokalipsy świętego Jana. Przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Pierwszy rozdział Apokalipsy, wersety 17 i 18. Byłem umarły, oto jestem żyjący. Byłem umarły, bo wszystko utraciłem, ale jestem żyjący, bo wszystko przyjąłem z nadzieją. Odczułem radość dobrej nowiny. W Chrystusie poczułem się powołany do zwycięstwa. I myślę, że to zaproszenie, abyś poczuł się powołanym do zwycięstwa, jest jakimś przesłaniem również dnia dzisiejszego, kiedy będziemy modlili się, aby Chrystus zwyciężył w naszym życiu. Aby On odniósł zwycięstwo nad tym, co jest słabością. Ja mam Mu na to pozwolić, a jeszcze bardziej mam Mu to umożliwić, żeby On odniósł we mnie zwycięstwo. I ta nadzieja istnieje w nas poprzez tajemnicę zmartwychwstania. Poprzez to, że On zwyciężył w tych czterech podstawowych płaszczyznach. Zwyciężył zło, zwyciężył szatana, zwyciężył grzech i zwyciężył śmierć. Cztery problemy każdego z nas. Zło, szatan, grzech i śmierć. To są problemy, z którymi musimy sobie poradzić w ciągu naszej pielgrzymki życiowej. W ciągu naszego kierowania się ku Bogu, który jest pełnią życia i pełnią miłości. Dalej rozważając to, co jest słowem, chrześcijanin nigdy nie jest na pozycji przegranej. To w jakimś stopniu przypomina mi to niezwykłe słowo związane z listem do Rzymian 8:28. Jeden z tekstów, który jest zapisany na moim obrazku z 25-lecia kapłaństwa. Niedawno przeżywana ta uroczystość. Ale dzisiaj, kiedy przygotowywałem się, tak pomyślałem sobie, że właśnie to słowo w jakimś stopniu dotyka mnie i pozwala mi zaufać nadziei wbrew nadziei. Święty Paweł mówi tak. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra. I uświadomiłem sobie, że Bóg współdziała ze mną. I ja z Nim współdziałam dla naszego wspólnego dobra. Bo jeżeli będę dobrym kapłanem, jeżeli będę świętym człowiekiem, jeżeli będę uczciwym chrześcijaninem, to Pan Bóg uczyni wielkie dobro nie tylko dla mnie, ale dla tych, którzy są powierzeni mojej trosce. I to samo dotyczy każdego ojca, każdej matki, każdego nauczyciela, wychowawcy, pracodawcy, kierownika, dyrektora. Współdziałać ze wszystkimi dla ich dobra. Zobaczmy, to jest problem, który dotyka nas w wymiarze społecznym. Że my spotykamy zło, spotykamy szatana, spotykamy grzech, ale nie ma w tym wszystkim przeciwstawienia się temu, co jest złem. Dlaczego? Bo zabrakło nam wiary, że wspólnie możemy to zło pokonać. W życie nasze wpisane jest cierpienie. Ono ma sens w zjednoczeniu z Chrystusem. I to stąd płynie pełna łaska Bożego pokoju w sercach ludzi. Bóg pragnie naszej świętości. I powie święty Jan w swoim liście, 3, werset 3, każdy zaś, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Bracie i siostro, kiedy dzisiaj przychodzisz na tę modlitwę, to masz położyć całą nadzieję w Chrystusie. Masz położyć całą nadzieję w tym, który budzi w tobie nadzieję, ale również w tym, który ciebie uświęca. I ostatnia rzecz, która wydaje się być najtrudniejsza i dotyczy każdego z nas, to jest lęk przed śmiercią, który staje się niewolą człowieka. Myślę, że to jeden z trudniejszych problemów. Kiedy dotykam tego tematu, patrząc na ludzi, którzy są w tym szpitalu onkologicznym naszym w Jeliszewie, lęk przed śmiercią, który całkowicie paraliżuje wszelką formę ludzkiego działania. Pytam, modlisz się? Nie, bo się boję. Boję się, co będzie dalej. Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Nie jestem tego pewien. Czy masz nadzieję w Chrystusie? Zagubiłem ją. To jest trudny moment, z którym my mamy się również zmagać. Nie tylko jako ludzie chorzy, ale ludzie jako żyjący, działający, aktywni, zaangażowani. Drugi problem, który pojawia się jako niepokój, to jest lęk przed porażką życiową. Często nasze ambicje zawodowe, nasze zaangażowanie społeczne, lęk przed porażką. Ostatnio w Gościu Niedzielnym jest historia parafii w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Dwóch ludzi. Kapłan i człowiek świecki. Mówią o odbudowaniu całej wspólnoty parafialnej. I oni tę odbudowę rozpoczęli od totalnej porażki. To wszystko, co robili, nie układało im się. Ale to nauczyło ich, że mam bardziej zaufać Panu Bogu. Że bardziej mam przylgnąć do Niego, a poprzez te porażki będą stawali się coraz bardziej silni. Trzecia sprawa, jakże trudna, to lęk przed braniem odpowiedzialności za innych. Myślę, że tu problem dotyczy wychowania dzieci, wychowania w szkole, w domu, w rodzinie. Lęk przed braniem odpowiedzialności za współmałżonka. Często mamy ten problem. I tu potrzeba również tej ufności, która przezwycięża wszelkie formy niedowierzania. Wiara chrześcijańska jest wiarą ufającą i posłuszną. Wiara ufająca i posłuszna. Oddajmy w modlitwie Panu Bogu wszystkie obszary naszego niedowiarstwa, naszych lęków, zamartwiania się i pozwólmy Mu, aby On zwyciężył w nas. Zwyciężył swoją miłością, swoją prawdą, swoim pokojem.